Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Delikatnie otwieraj moje dłonie, cierpliwie prostuj moje palce, bym wypuścił z nich samego siebie, bym stał się wolny. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Ty wiesz, ile we mnie jest lęku. Ty znasz wszystkie moje rany. Pomóż mi wyjść naprzeciw Ciebie, choć jestem nagi. Duchu Święty, miłości miłosierna. Zrób ze mną, co zechcesz. Chcę odpocząć na zawsze w Twojej woli. Pragnę odpocząć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy naszą katechezę przyzywaliśmy obecności Ducha Świętego, prosząc, aby to nasze spotkanie było owocne, abyśmy potrafili przybliżyć się do naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Do naszych dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Wyznanie wiary chrześcijańskiej. Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. W dniu wczorajszym w naszej katechezie podjęliśmy temat świętej tajemnicy jedności Kościoła. Kościół jest jeden. Czyż takie stwierdzenie, drodzy Państwo, nie budzi w nas zdziwienia? Gdy żyjąc w społeczeństwie otwartym na różne wpływy, nie tylko kulturowe, ale i religijne, doświadczamy bezpośrednio bądź słyszymy o wielu kościołach. Na przykład o kościele katolickim, ewangelicko-augsburskim, prawosławnym. Powstaje zatem decydujące pytanie, który kościół jest tym jedynym, właściwym. A my w każdą niedzielę wyraźnie mówimy wierzę w jeden kościół. W jakiej relacji stoi więc ów jeden kościół do innych, konkretnych, istniejących obecnie wspólnot kościelnych? Jak rozumieć jedność Kościoła? Przypomnijmy, iż katechizm Kościoła katolickiego naucza: Kościół jest jeden, ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy jedno ciało, jest ożywiany przez jednego ducha ze względu na jedną nadzieję, u której kresu zostaną przezwyciężone wszystkie podziały. Jak należy rozumieć tajemnicę jedności Kościoła? Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło, którym jest doskonała jedność osób Trójcy Świętej. Jest jeden ze względu na swego założyciela, którym jest Chrystus. Jest również jeden ze względu na swoją duszę, czyli Ducha Świętego, który tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła. Jedność należy więc do istoty Kościoła. Jedność ta objawia się w wyznawanej jednej wiary otrzymanej od apostołów, w sprawowaniu tego samego kultu, a zwłaszcza sakramentów, oraz w przyjęciu jedynej władzy ustanowionej przez samego Chrystusa. Jako wierzący jesteśmy zobowiązani wyznawać, że tym jedynym Kościołem Chrystusowym jest Kościół katolicki, kierowany przez następcę Piotra i przez biskupów pozostających z nim w łączności. Wierzymy zatem, że Kościół katolicki, pomimo grzechu i słabości jego wyznawców, jest autentycznym i jedynym Kościołem Chrystusowym. Od samego początku ten jeden Kościół ukazuje się jednak w wielkiej różnorodności, która pochodzi z rozmaitości darów Bożych oraz z różnych zadań, sytuacji, sposobów życia osób do niego należących. Stąd też, jak naucza Sobór Watykański II, we wspólnocie kościelnej prawomocnie istnieją partykularne kościoły, korzystając z własnej tradycji. Katechizm Kościoła katolickiego uczy, że Kościół Chrystusa jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych, miejscowych zgromadzeniach wiernych, które, o ile trwają przy swoich pasterzach, nazywane są w Nowym Testamencie kościołami. W tych wspólnotach, choć nieraz one są niewielkie i ubogie, albo żyją w rozproszeniu, obecny jest Chrystus, który mocą jednoczy się jeden święty, którego mocą jednoczy się jeden święty katolicki i apostolski Kościół. Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się jednak jedności Kościoła. To jedynie grzech i ciężar jego konsekwencji zagraża nieustannie darowi jedności. Jedność Kościoła jest wyraźną i jasną wolą samego Chrystusa. Nawet w godzinie swojej męki nie przestawał więc on modlić się do Ojca o jedność swoich uczniów, prosząc, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Ewangelia według świętego Jana. W ciągu wieków w łonie Kościoła pojawiły się rozłamy i podziały. W kompendium katechizmu Kościoła katolickiego czytamy: w kościołach i wspólnotach kościelnych, które odłączyły się od pełnej komunii z Kościołem katolickim, istnieją liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy. Wszystkie te dobra pochodzą od Chrystusa i prowadzą do jedności katolickiej. Członkowie tych kościołów i wspólnot są przez chrzest włączeni w Chrystusa. Uważamy ich za braci. I w tym momencie, drodzy Państwo, dochodzimy do tematu kolejnej naszej refleksji, kolejnej naszej katechezy, którą podejmujemy na antenie Radia Maryja. Rany zadane jedności. 817 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy: istotnie, w tym jednym i jedynym Kościele Bożym już na samym początku powstały pewne rozłamy, które apostoł surowo karci jako godne potępienia. W późniejszych zaś wiekach zrodziły się jeszcze większe spory i niemałe społeczności odłączyły się od pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, często nie bez winy ludzi po jednej i po drugiej stronie. Czytamy w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Rozłamy, które ranią jedność ciała Chrystusa, wyróżnia się herezję, apostazję i schizmę, nie dokonują się bez grzechu ludzi. Orygenes powie: gdzie jest grzech, tam zjawia się wielość. Tam schizmy, tam herezje, tam niezgody. Gdzie natomiast jest cnota, tam jest jedność, tam wspólnota, która sprawia, że wszyscy wierzący mają jedno ciało i jedną duszę. Koniec cytatu. Tych, którzy rodzą się dzisiaj we wspólnotach powstałych na skutek rozłamów i przepojeni są wiarą Chrystusową, nie można obarczać grzechem odłączenia, a Kościół katolicki otacza ich braterskim szacunkiem i miłością. Usprawiedliwieni z wiary są przez chrzest włączeni w Chrystusa i dlatego w sposób uzasadniony zdobi ich imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie uważają ich za braci w Panu. Ponadto liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy istnieją poza widzialnymi granicami Kościoła powszechnego. Spisane Słowo Boże, życie w łasce, wiara, nadzieja i miłość oraz inne wewnętrzne dary Ducha Świętego, a także elementy widzialne. Duch Chrystusa posługuje się tymi kościołami, wspólnotami kościelnymi jako środkami zbawienia, których moc pochodzi z pełni łaski i prawdy, jaką Chrystus powierzył Kościołowi katolickiemu. Wszystkie te dobra pochodzą od Chrystusa i prowadzą do Niego oraz nakłaniają do katolickiej jedności. W drodze do jedności. Chrystus od początku udzielił jedności swojemu Kościołowi. Wierzymy, że ta jedność trwa stale w Kościele katolickim i ufamy, że nieustannie wzrasta aż do skończenia świata. Chrystus zawsze udziela swemu Kościołowi daru jedności. Ale Kościół musi zawsze modlić się i pracować, by strzec, umacniać i doskonalić jedność, której Chrystus pragnie dla niego. Dlatego sam Jezus modlił się w godzinie swojej męki i nie przestaje modlić się do Ojca o jedność swoich uczniów. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Ewangelia Janowa, rozdział 17. Pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich chrześcijan jest darem Chrystusa i wezwaniem Ducha Świętego. Aby właściwie odpowiedzieć na te wymagania, potrzebne są stała odnowa Kościoła w coraz większej wierności jego powołania. Taka odnowa jest mocą ruchu zmierzającego do jedności. Drugi element, nawrócenie serca, by wieść życie według Ewangelii. Ponieważ to niewierność członków wobec daru Chrystusa powoduje podziały. Po trzecie, wspólna modlitwa. Ponieważ nawrócenie serca i świętość życia w połączeniu z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego i słusznie można je nazwać ekumenizmem duchowym. Wzajemne poznanie braterskie, formacja ekumeniczna wiernych, zwłaszcza kapłanów, dialog między teologami i spotkania między chrześcijanami różnych kościołów i wspólnot, współpraca między chrześcijanami w różnych dziedzinach służby ludziom. Drodzy Państwo, o przywrócenie jedności powinien troszczyć się cały Kościół, zarówno wierni, jak i ich pasterze. Trzeba jednak mieć świadomość, że ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności. Dlatego więc pokładamy całą naszą nadzieję w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości Ojca ku nam oraz w mocy Ducha Świętego. Duch Święty jest sprawcą i gwarantem jedności Kościoła. Jedność Kościoła stanowi jeden z jego najistotniejszych przymiotów. Jest znamieniem, po którym można poznać jego prawdziwość. Tymczasem faktem jest, że wierzący w Chrystusa są podzieleni. Drodzy Państwo, rzeczywiście mówiąc o jedności Kościoła, nie możemy zapomnieć o drugiej negatywnej i bolesnej stronie tego zagadnienia, czyli o faktycznym rozbiciu w wielkiej rodzinie chrześcijan. Również katechizm Kościoła katolickiego nie przemilcza tego problemu, ale omawia go w akapicie zatytułowanym Rany zadane jedności. Skąd wzięły się podziały wśród chrześcijan? Apostołowie zanieśli naukę Jezusa Chrystusa w krótkim czasie do wielu narodów i kultur. Dobra nowina o Królestwie Bożym była przepowiadana zarówno w środowisku palestyńskim, wśród Żydów wychowanych na tradycji Starego Testamentu, jak i wśród Greków będących pod wpływem filozofii helenistycznej. Potem Kościół rozszerzył się na inne ludy i narody. Raz po raz pojawiały się błędne ujęcia chrześcijańskiej nauki. Dochodziło do sporów, do kłótni. Trzeba było więc zwoływać zgromadzenia biskupów całego Kościoła, zwane soborami, na których rozstrzygano kwestie sporne i odrzucano błędne ujęcia. Wskutek niezrozumienia pomiędzy ludźmi różnych kultur, z powodu ludzkiej słabości, grzechu, a także na skutek interwencji czynników politycznych, dochodziło do bolesnych podziałów w łonie jednego Kościoła. Niektóre z tych podziałów udało się przezwyciężyć, inne stanowią po dziś dzień trwałą ranę w mistycznym ciele Chrystusa. Kiedy doszło do tych pierwszych trwałych podziałów wśród chrześcijan? Do trwałych podziałów doszło już w V wieku, kiedy część wspólnot chrześcijańskich odrzuciła uchwałę soborów w Efezie i Chalcedonie. Tak zwany kościół nestoriański przetrwał na obrzeżach Imperium Rzymskiego i rozwinął nawet szeroką działalność misyjną w krajach Azji Centralnej. Nauki o dwóch naturach Chrystusa nie przyjęły tak zwane kościoły monofizyckie, wśród których największe znaczenie ma istniejący do dziś kościół koptyjski w Egipcie. Do wielkiego rozłamu doszło w XI wieku, kiedy zerwane zostały więzy pomiędzy Rzymem i Konstantynopolem. Trwające kilka wieków rozchodzenie się dróg obu kościołów przypieczętowane zostało otwartym konfliktem i zerwaniem w roku 1054. Od tego czasu, mimo prób zjednoczenia i mimo faktycznej jedności w wierze, istnieje podział na Kościół katolicki i szereg kościołów prawosławnych. 5 wieków później doszło do następnego, brzemiennego w skutkach rozłamu. Bezpośrednią jego przyczyną stało się wystąpienie Marcina Lutra w roku 1517. Szybkie rozprzestrzenianie się reformacji spowodowane było jednak również złym stanem życia kościelnego, rażącym niejednokrotnie odejściem od ideałów Ewangelii, brakiem zdrowej reformy w Kościele. Powstały z reformacji protestantyzm oznaczał nie tylko zerwanie jedności z Kościołem, jak to miało miejsce w przypadku schizmy wschodniej w 1054 roku, ale doprowadził do znacznych rozbieżności w dziedzinie nauki wiary. Wprowadzona przez Marcina Lutra zasada, że każdy może rozumieć Pismo Święte po swojemu, doprowadziła do dalszych podziałów w łonie protestantyzmu. W Anglii doszło do zerwania z Rzymem wskutek konfliktu króla Henryka VIII z papieżem. Również kościół anglikański dał początek wielu innym niezależnym wspólnotom. Obecnie istnieje w świecie kilkaset wspólnot protestanckich, zrzeszonych w Światowej Radzie Kościołów. Drodzy Państwo, mówimy o ranach zadanych jedności Kościoła przez poszczególne rozłamy. Czy towarzyszyły im również próby pojednania i zjednoczenia? Chrześcijanie zawsze zdawali sobie sprawę, że podziały i rozłamy sprzeciwiają się woli Chrystusa, który tak bardzo chciał jedności wśród swoich uczniów. I dlatego nigdy nie brakowało ludzi, którzy nie chcieli się pogodzić z rozdarciem Chrystusowego Kościoła. Raz po raz pojawiały się inicjatywy zjednoczeniowe. Już na soborze w Lyonie w 1274 roku zawarto Unię z Kościołem Wschodnim. Powtórzono ją na soborze florenckim w pierwszej połowie XV wieku. Usiłowania te nie przyniosły jednak trwałych rezultatów. Także i na terenie Polski miały miejsce interesujące próby zjednoczenia chrześcijan Zachodu i Wschodu. Wkładem pierwszej Rzeczypospolitej w dzieło zjednoczenia Kościoła była Unia Brzeska w roku 1596. Znaczna część duchowieństwa i wiernych Kościoła prawosławnego na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej przyjęła zwierzchnictwo papieża. Stolica apostolska zagwarantowała zaś unitom zachowanie liturgii wschodniej i odrębnego prawodawstwa. Podczas zaborów kościół unicki został poddany krwawym represjom i siłom włączony do prawosławia. Również władze komunistyczne bezwzględnie prześladowały unitów. Dopiero upadek komunizmu na wschodzie Europy pozwolił na odrodzenie się kościoła unickiego, który liczy w tej chwili kilka milionów wyznawców zwłaszcza na terenach Ukrainy. Jednak współczesny ruch ekumeniczny to dopiero czasy XX wieku. Co rozumiemy pod pojęciem ekumenizmu, czy ruchu ekumenicznego? Pod pojęciem ekumenizmu rozumiemy wszelkie wysiłki teologiczne i duszpasterskie, mające na celu przezwyciężenie istniejących między chrześcijanami różnic i przywrócenie widzialnej jedności Kościoła. Za początek ruchu ekumenicznego uważa się Światową Konferencję Misyjną Kościołów Protestanckich w Edynburgu. W 1948 roku na kongresie w Amsterdamie powstała Światowa Rada Kościołów, która grupuje większość wspólnot protestanckich, a od 1961 roku także kościoły prawosławne. Inicjatywy ekumeniczne w Kościele katolickim można spotkać już w końcu XIX wieku. Jednak momentem przełomowym był pontyfikat papieża Jana XXIII i Sobór Watykański II, w którym uczestniczyli w charakterze obserwatorów przedstawiciele odłączonych kościołów wschodu i zachodu, który opublikował specjalny dekret o ekumenizmie. Również papież Jan Paweł II podjął szereg inicjatyw ekumenicznych. Spotykał się z przedstawicielami kościołów wschodu i zachodu. Inspirował spotkania, dyskusje teologiczne, które miały przybliżyć upragniony dzień jedności wszystkich wierzących w Chrystusa. Ważnym dokumentem świętego Jana Pawła II była encyklika ekumeniczna zatytułowana Ut Unum Sint, aby byli jedno. Także ten temat dotyczący ran zadanych Kościołowi podjął Ojciec Święty Franciszek podczas jednej z kateches środowych 25 września 2013 roku. Ojciec Święty, mówiąc o jedności Kościoła, przywołuje doświadczenie Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro i mówi: myślę o doświadczeniu Światowych Dni Młodzieży w Rio. W tej bezkresnej rzeszy młodych ludzi na plaży Copacabana można było usłyszeć wiele języków, widać było bardzo różne rysy twarzy, spotykały się różne kultury, a jednak istniała głęboka jedność. Kształtował się jeden kościół. Byliśmy zjednoczeni i to się czuło. Postawmy więc sobie wszyscy pytanie. Czy jako katolik czuję tę jedność? Czy jako katolik żyję tą jednością Kościoła? Czy też mnie to nie interesuje, bo jestem zamknięty w mojej małej grupie lub w samym sobie? Czy należę do tych, którzy prywatyzują Kościół dla swojej grupy, swojego narodu, swoich przyjaciół? To smutne, gdy znajdujemy Kościół sprywatyzowany z powodu tego egoizmu i braku wiary. Czy kiedy słyszę, że wielu chrześcijan w świecie cierpi, jestem obojętny? Czy też jest to tak, jakby się cierpiało w rodzinie? Czy kiedy myślę lub słyszę, że wielu chrześcijan jest w świecie prześladowanych, a nawet oddają życie za swoją wiarę, czy to porusza moje serce? Czy też to do mnie nie dociera? Czy jestem otwarty na tego brata czy siostrę należących do mojej rodziny, oddającego życie dla Jezusa Chrystusa? Czy modlimy się jedni za drugich? Postawię wam pytanie, ale nie odpowiadajcie na nie na głos. Jedynie w waszym sercu, ilu z was modli się za chrześcijan prześladowanych? Niech każdy odpowie w swoim sercu. Czy modlę się za tego brata czy siostrę przeżywających trudności z powodu wyznawania i obrony swej wiary? Ważne jest spoglądanie poza swoje ogrodzenie, czucie z Kościołem, jedyną Bożą rodziną. To pytania, które postawił Ojciec Święty Franciszek podczas środowej katechezy 25 września 2013 roku. te pytania powinny także dotknąć naszych serc, poruszyć je. Dlatego dzisiaj rzeczywiście postawmy sobie te pytania. Raz jeszcze bardzo mocne i konkretne, czy doświadczam jedności Kościoła? Jakie podejmuję wysiłki ku temu, abyśmy się stali jedną owczarnią zgromadzoną pod jednym pasterzem? Co czynię, aby to pragnienie Jezusa Chrystusa, wypowiedziane w Wieczerniku dotyczące jedności, stało się bardzo konkretnym scenariuszem realizowanym tu i teraz.